On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dziś tytułem wstępu chciałbym powiedzieć o tym, skąd wziął się temat. Będę bowiem mówił o świętym Patryku i o ewangelizacji Irlandii, ewangelizacji również Szkocji. To jest taki temat bardzo daleki od naszego życia. Święty Patryk nie jest aż tak znanym świętym w Polsce, jak na całym świecie, bo Irlandczyków jest trochę jak Żydów, pełno na całym świecie, jest ich pełno w Stanach, mają inne, można powiedzieć, diaspory i ten kult świętego Patryka niosą ze sobą, gdziekolwiek występują. Ja chciałem Państwu dzisiaj mówić troszeczkę o świętych władcach Szkocji. Też daleki temat, taki troszeczkę może nie z naszej rzeczywistości, ale ciekawy i uważam, że takie tematy trochę obce dla naszej kultury, ale jednak katolickie, trzeba też poruszać. Natomiast szykując tą audycję, doszedłem do wniosku, że wstęp byłby tak długi, że postanowiłem podzielić tę audycję na dwie. Dlaczego? Kościół irlandzki, a później też kościół szkocki, był tak zwanym kościołem iroszkockim. To nic nie mówi Polakowi. I chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, jak Irlandia została katolicka. A wszystko zaczęło się od człowieka, który został wezwany przez Boga, czyli początek jest bardzo biblijny, można powiedzieć, a był to Patryk. Kim był Patryk? Proszę Państwa, to był Rzymianin, który urodził się około 385 roku w Brytanii. Przypominam, to już jest ten czas, gdzie cesarstwo rzymskie oficjalnie jest chrześcijańskie. Tak? Chrześcijaństwo to jest główna religia Rzymu. Dlatego też w jego rodzinie, a pochodził z rodziny rzymskiej, mieszkającej na terytorium Brytanii, z rodziny takiej, bym powiedział, urzędniczej, również jego ojciec i dziad angażują się w życie kościoła. Ojciec był diakonem, dziad był kapłanem. Przypominam, że w tamtych czasach nie istniał celibat taki jak dziś, no i normalne było, że kapłani do pewnego momentu, znaczy do momentu, jakby chcieli być biskupami, mogli żyć z rodzinami, tak? Dlatego tutaj bez żadnego zgorszenia to Państwu mówię. Proszę Państwa, on zostawił po sobie troszeczkę listów, takich wyznań swojego życia, więc wiemy, że gdzieś do 16 roku utracił wiarę. To znaczy był człowiekiem, który lubił grzeszyć i mówię o tym wprost. Człowiekiem, który nie lubił słuchać kapłanów. O strasznie. Widocznie mu to się wzięło może po ojcu, że nie lubił słuchać ojca, który był diakonem, pewien taki rodzaj buntu i utożsamił kościół katolicki z ojcem i w tym buncie po prostu nie chciał go słuchać. On bardzo mówi o tym, że nie chciał słuchać kapłanów, tak? Że to, co oni mówili, że jest ważne, on miał za rzecz małej wagi. Tak? Jak mówili, że nie można, on to chciał próbować. I żył sobie w ten sposób, jako człowiek niby w kościele, ale odchodzący od kościoła. Przypominam, 16 lat, on już powoli zaczynał być dorosły. W zasadzie był już dorosły. Tak? Mężczyzna w tym wieku już był człowiekiem, który musiał podejmować decyzję, co będzie robił w swoim życiu i on tej decyzji nie może podjąć. Dlaczego? Otóż, gdy miał 16 lat, został pojmany przez irlandzkich łowców niewolników. Oto w Irlandii, która oddzielona jest od Anglii, tak? No niedużym, można powiedzieć, kawałkiem wody, bo przecież ten kanał między Irlandią a Anglią jest no mały, byśmy tak powiedzieli, to ta geograficzna bariera mimo wszystko była tak wielka, że mimo, że w kościół funkcjonuje w Anglii, w ogóle, że Anglia jest przecież podbita przez Rzym, tam wciąż żyje inna cywilizacja. Cywilizacja niedotknięta cywilizacją Rzymu, cywilizacja nieznająca Chrystusa, cywilizacja właśnie Irlandczyków, rodzimych Irlandczyków. To byli ludzie, którzy byli oczywiście poganami, czyli wierzyli w wielu bogów. Mieli też swój system wierzeń, on był bardzo ciekawy, o nim troszeczkę będę mówił. I to byli ludzie, którzy też uznawali niewolnictwo. Pod tym względem przypominali tych starożytnych Rzymian za czasów jeszcze pogańskich. I on zostaje złapany przez takowych ludzi zajmujących się handlem i później zostaje sprzedany. Zostaje niewolnikiem. I tu mamy taki kontrast. Człowieka, który wywodził się z jakiejś tam arystokracji. To na pewno było coś więcej niż klasa średnia dzisiejsza. To była rodzina rzymska, tak? Obywatele Rzymu. Tam w tej Anglii było wielu takich, którzy nie było obywatelami, tylko mieszkańcami tej krainy. On był obywatelem Rzymu. Był arystokratą. Miał w domu służbę. Mu usługiwano. Nie miał problemu, gdzie spać i co jeść. Tymczasem zostaje sprzedany w niewolę i nagle z dnia na dzień staje się czyjąś własnością. Proszę Państwa, dla młodego chłopaka jest to szok. Wyobraźmy sobie tą sytuację dzisiaj. Niestety są takie osoby na świecie, które taką sytuację muszą przeżyć, jak na przykład te dziewczyny z Europy porywane gdzieś tam do krajów arabskich, tak? Gdzie nagle stają się niewolnicami. To jest ten sam rodzaj doświadczenia, całkowite, jakby to powiedzieć, zerwanie gwałtowne, jednym cięciem życia i tego, kim się w tym życiu jest i zostanie kimś zupełnie nowym, 10 kategorii niżej albo 100 kategorii niżej. Miał może trochę szczęścia, bo trafiał do człowieka, który jest jakimś takim, byśmy powiedzieli, wodzem, czy też na jakimś bogatym człowiekiem, ma pieniądze, stać go na to, żeby właśnie mieć niewolników, ma dużo stada i on między innymi pilnuje owiec, czyli taka robota na szczęście dość, bym powiedział, fizycznie niewyczerpująca, natomiast na pewno wyczerpująca psychicznie. Ten Patryk musiał wiele dni być sam, całkowicie sam, wśród ludzi, którzy po pierwsze nie znają tego języka, w którym on mówi, a on nie zna ich języka, a po drugie zupełna obcość tego terytorium, tego miejsca i ciągłe myśli, które przychodzą. I wiemy dobrze, że w takich sytuacjach te myśli potrafią być szeptane nie tylko przez dobrego Ducha Świętego, ale tam też potrafią namieszać demony, tak? Depresje i inne tego typu rzeczy biorą się właśnie z tego, z takiej samotności, zamknięcia. I on w tym doświadczeniu przez wiele lat, bo on tam chyba bodajże 7 lat jest tym niewolnikiem, on zaczyna się modlić. Zaczynają mu się przypominać rzeczy, które przecież zna z dzieciństwa, które go uczono. I przypomina sobie, że jest ktoś, kto nad nim, teoretycznie przynajmniej, bo dla niego to jeszcze w tej chwili jest teoria, czuwa i się do niego odzywa. I o dziwo, Bóg odzywa się do niego również. Proszę Państwa, Patryk w tym czasie uczy się żyć. Udaje mu się nie zginąć. To jest ważne, ponieważ ci niewolnicy, którzy sobie nie radzili, byli pozbawiani głowy. Irlandczycy w tamtych czasach wierzyli, że dusza żyje w głowie. W związku z tym największą karą było odcięcie głowy, gdzie ta dusza zostaje w jakiś sposób zniszczona. Głowa od ciała, w głowie jest dusza, ciało jest gdzieś z zewnątrz. To było takie świętokradztwo, takie, można powiedzieć, akt wręcz religijny dla Irlandczyków, zbezczeszczenia zwłoki, zbezczeszczenia w ogóle istoty człowieka. I w ten sposób kończą niewolnicy. Ci, którzy uciekają, ale też ci, którzy się poddają, którzy nie chcą wstawać rano i pracować, bo właśnie zapadają na depresję, czy cokolwiek to zwał. On jest twardy, znaczy utwardza się. Takiego miękkiego chłopaka, arystokratę, zaczyna być twardym mężczyzną. I w tej męskości uczy się zwyczajów tego ludu, uczy się języków tego ludu, no bo ciężko było, trzeba było się zacząć odzywać, więc w jakiś sposób idzie to naturalnie. Tak jak mówię, ma kilka ładnych lat na to, żeby ten język przysposobić. On wspomina po latach, że w tym doświadczeniu zaczął się modlić, aż doszedł do tego, że modlił się nawet 100 razy dziennie. Tak? I mówił, że te lata powoli budowały jego wiarę i jego relację do Boga. Do tego przeświadczenia, że Bóg rzeczywiście jest jego miłością, i on jest umiłowany przez Boga, ale też mówi, że wzrastała w nim bojaźń Boża. Czyli z jednej strony umiłowanie, a z drugiej strony bojaźń. Bojaźń, którą nie można utożsamiać z lękiem. On wiedział, co to jest lęk. Wiedział, co to jest strach. Został sprzedany w niewolę. Nie, bojaźń Boża to przeświadczenie o wielkości Boga. O tym, że on jest tym, który ma nad wszystkim władzę. Że trzeba go szanować, a jednocześnie miłować. Aż pewnego dnia usłyszał głos Pana, który mu obiecał. Ja nie mam pojęcia, jako historyk muszę powiedzieć, że nie wiem, jak to było, tak? Czy usłyszał to w głowie, ktoś mu powiedział, przyśniło mu się. O tym Patryk nie pisze. Patryk tylko pisze, że usłyszał głos Boga, który obiecał mu, że niedługo wróci do kraju. To minęło dokładnie mniej więcej 6 lat, tak jak mówię, w tym 7 roku niewoli postanowił uciec. Mimo, że wiedział, co mu grozi. To było dość ciekawe. Bóg mu obiecał, niedługo wrócisz do kraju, a on, bo często tak my robimy, i to nie jest wystawianie Boga na próbę, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale mamy takie doświadczenie. Bóg nas coś obiecuje i czekamy na spełnienie obietnicy Bożej. To jest nawet, ma bardzo głębokie korzenie biblijne, tak? Tak jak Izrael czekał, aż Bóg go wyprowadzi z niewoli, to Bóg go wyprowadził z niewoli, a nie Izrael się tam wybił. Natomiast Patryk pomyślał inaczej. Patryk pomyślał, że skoro Bóg mi obiecał, że będę w domu, no to trzeba wstać i wyjść. I on ucieka. I mówi w ten sposób: Boże, uciekam i wszystko jest w Twoich rękach. Złapią mnie, nie żyję. Wejdę na jakichś ludzi nieprzychylnych mi, nie żyję. I tak idzie. Idzie i trafia na samych przychylnych ludzi. Chowa się w mniejszych miejscowościach, nie wchodzi do większych. Jakoś myli pościg, nie wiadomo dlaczego. Aż w końcu dochodzi nad brzeg Irlandii i widzi stateczek. Mała łódka, i oni mówią po brytyjsku. W tej wersji języka angielskiego, który wcześniej był używany. I podchodzi do tego kapitana, nazwijmy to, tej łódki, i prosi go, żeby go wziąć, że jest niewolnikiem. Mówi prawdę. Kapitan mówi: nie, 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 nie bierzemy takiej odpowiedzialności. To Patryk, który pada na kolana, podnosi ręce do nieba i głośno się modli: Panie Boże, co ja mam zrobić? Ten człowiek nie chce mnie wziąć. A może Ty skróż jego serce? A może Ty go porusz? No i w pewnym momencie nie skończył się modlić, a jakiś marynarz: no chodź, dobra, bierzemy Cię, tak? Ta jego postawa, taka, można powiedzieć, bardzo nachalna wręcz, zaowocowała i wraca do siebie, wraca do domu. Proszę Państwa, on był pierwszym niewolnikiem, który był w ten sposób złapany przez tych łowców niewolników, który wrócił do domu. Dlatego też na jego cześć zorganizowano wielką fetę w mieście. Tak, wszyscy się cieszyli, jego rodzina, bliscy, przyjaciele, czy też tacy, można powiedzieć, mieszkańcy tego miasta, dla których to też był znak nadziei, że może ich bliscy żyją i też kiedyś wrócą. On był takim symbolem. I tam, będąc w domu, wracając do tego, że znów ma służbę, wracając do tego, że ma gdzie spać, jest wygodnie, jest ciepło i ma co jeść, słyszy głos Boga, który mu mówi: wracaj do Irlandii. Jednego dnia ma sen, w którym widzi człowieka, przychodzi do niego z listem, a w tym liście jest napisane: proszę, wróć do nas, święty chłopcze. I to był ten głos Irlandii, który go wzywał. To jest dość ciekawe. On myślał o tym, że to nie tylko Bóg go wzywa, ale że go wzywa ta wyspa. Irlandia go wzywa do tego, żeby ją ewangelizować. Bo on od razu mówi, że wiedział, że Bóg go nie chce wysłać tam po to, żeby on był znowu niewolnikiem, ale po to, żeby tym ludziom zanieść Chrystusa. Czyli tą wiarę, którą on odnalazł na wygnaniu. Co postanawia zrobić? No jest mądrym człowiekiem. Idzie się uczyć. Postanawia zostać kapłanem, i idzie się uczyć. Musi nadrobić wykształcenie, którego wcześniej nie miał. Dlatego też rozpoczyna szkołę i tam w tej szkole, to jest bardzo ważne, później o tym jeszcze będę mówił, zaczyna też pewne przyjaźnie i postanawia się wyspowiadać. W tamtych czasach spowiedź nie była tak powszechnym zjawiskiem jak dzisiaj i spowiadano się głównie z grzechów bardzo ciężkich. W pierwszym kościele, tym jeszcze wcześniejszym, to się w zasadzie spowiadano tylko ze zdrady, zabójstwa czy bałwochwalstwa, tak? Reszta grzechów należała do grzechów, nazwijmy to, lekkich. Natomiast on musiał się wyspowiadać. Nie wiemy z czego, ale możliwe, że to była właśnie zdrada, czyli, no można powiedzieć, cudzołóstwo, tak? Zabójstwo lub bałwochwalstwo. W tamtym czasie rozumiano to w ten sposób, że to nie było tylko, na przykład, nie wiem, wiara w wróżbę, tak jak dzisiaj my mówimy, tylko raczej oddanie hołdu innemu Bogu i wyparcie się swojego. Taki akt, który zrobiono. Nie wiadomo, który z tych trzech grzechów, jakby to powiedzieć, męczył sumienie Patryka, ale wtedy się wyspowiadał. Tak? Oddał całe życie przyjacielowi kapłanowi i dostał rozgrzeszenie. Proszę zapamiętać ten fakt, jeszcze będę do niego wracał. Po jakimś czasie on chce wracać do Irlandii, ale kapłani nie godzą się z tą misją. Uważają, że to nie jest sensowne, że to jest lud dziki i nie ma sensu go ewangelizować. To jest dość ciekawe, bo zwróćmy uwagę, że mamy koniec IV wieku, przecież to nie jest wcale dawno od tego, jak Chrystus umarł na krzyżu, a zapał misyjny jest bardzo mały. To znaczy kapłani twierdzą i biskupi, że należy ewangelizować lud rzymski. Jest w tym dużo racji, ponieważ głównie ludzie wierzący w Chrystusa to byli ci, którzy mieszkali w miastach. W ogóle słowo poganin, to się pochodzi od pagani, bodajże to się tak wypowiada, łacińskiego słowa, które znaczy wieśniak. Ponieważ ci, co mieszkali na wsi, czyli daleko od bazyliki, daleko od katedry, daleko od kościoła, zupełnie nic nie wiedzieli, tak? Wciąż oddawali hołd obcym bogom, a nie jedynemu Bogu. I stąd to słowo poganin. Więc ten kler jest dość mocno zamknięty na pomysł ewangelizacji jeszcze dalej. Nie, trzeba ewangelizować tu, zająć się swoim podwórkiem. I są mu przeciwni, naprawdę bardzo przeciwni. Ale jest to człowiek inteligentny, który uczy się i uczy się najpierw w Anglii, potem w Galii, też najprawdopodobniej u świętego Germana, a ponieważ był podobno bliskim krewnym świętego Marcina z Tours i znajdował się pod takim jego, można powiedzieć, duchowym wpływem, ale też miał nazwisko, tak? Też był, jakby powiedzieć, łączony z osobą tego świętego, to został biskupem. W 432 roku został mianowany biskupem misyjnym, czyli takim, który ma iść na misję i tam budować nową diecezję, tak nazwijmy to. I dlatego, jak on wrócił z tej Galii już jako biskup, to dlatego kleru angielskiego no, był taką solą w oku, ale powiedzieli, no dobra, jesteś biskupem, możesz iść ewangelizować. Tam już przed tobą byli i ewangelizowali i skończyli raczej jako męczennicy. Ale jeżeli chcesz, to możesz płynąć. I on rzeczywiście płynie. Gdzieś tak mniej więcej w latach 30. V wieku wypływa kolejny raz do Irlandii. Już nie jako niewolnik, ale jako biskup. I wielokrotnie możecie Państwo zobaczyć, na przykład jakbyście kiedyś byli w Irlandii, wpiszcie sobie święty Patryk, no to widzimy go jako takiego biskupa, mitra, prawda, szaty zielone, bo Irlandia to jest zielona, więc najlepszy ten kolor, koniczyna w ręce, według legendy tłumaczył na tych trzech liściach koniczyny zasadę Trójcy Świętej, ale to jest tylko legenda dużo późniejsza niż jego życiorys, który sam spisał i to jest taki biskup majestatyczny, tak? Przy czym tak naprawdę wiemy, że to tak nie wyglądało. Z źródeł, które posiadamy, to był człowiek niezwykle, niezwykle pokorny. Również w stroju. On w zasadzie chodził w czymś, co możemy nazwać dzisiejszym habitem. Był człowiekiem prostym i poszedł ewangelizować. Wpierw, to jest tak mniej więcej, gdy ląduje w tej Irlandii, nazwijmy to środkowej, tak, bo to można w ten sposób powiedzieć, zaczyna ewangelizować Irlandczyków. I zaczyna głównie od elity. Bo wie, że jeżeli pozwolą mu wodzowie danych społeczności czy danego terenu na pracę, to go nikt nie będzie niepokoił. Dlatego też idzie do nich. Zna ich zwyczaje. Wie na przykład, że jest bardzo ważne tam podarki w tym społeczeństwie. Dlatego też daje im jakieś prezenty. Ktoś by powiedział, przekupuje. Jest sprytny. Przypomnijmy sobie, co mówił nam Jezus. Bądźcie czyści jak gołębie, ale sprytni jak węże. Nie bądźcie głupkami w ewangelizacji. I on taki jest. On wie, jak ich zagadać. On tam żył prawie 7 lat. Dlatego też zachęca ich do tego, żeby mu pozwolili działać. A oni mu pozwalają. I zaczyna ewangelizować. Zaczyna opowiadać, prowadząc bardzo surowe życie prywatne. Widzą go, że jest inny, że pości, że się modli. I przychodzą do niego. On im mówi o innym życiu, o miłosierdziu, o Bogu, który kocha. I to jest dość ciekawe, ponieważ jak Państwo wezmą historię Kościoła, to faktem jest, że nie zawsze Kościół ewangelizując wyciągał, jakby powiedzieć, na pierwsze miejsce fakt, że Bóg jest Bogiem miłości. Nie zawsze tak było. Jak weźmiemy na przykład historię ewangelizacji Ameryki Południowej, którą mogę bronić godzinami przeciwko tym mitom, które istnieją na temat tej historii, to tam jednak prawdą jest, że często ten, jakby to powiedzieć, aspekt miłosierdzia, miłości był jakoś tam przemilczany. Były ważniejsze rzeczy według hiszpańskich misjonarzy, tak? Patryk głosi przede wszystkim miłość Boga. Głosi to bardzo, bardzo mocno. Ludzie chcą go słuchać. Ludzie uczą się od niego modlitw. Ludzie chcą się chrzcić. I tu kolejna sprawa. Patryk wie, czym jest woda w Irlandii. W Irlandii woda to taka, znaczy mówię o tej Irlandii pogańskiej oczywiście, ale takiej, jeżeli byśmy dzisiaj wzięli folklor irlandzki, tak, jakieś legendy, baśnie, to jest ten sam motyw. W Irlandii woda to kraina innego świata, przejście z naszego świata do świata duchów. I on w ten świat wchodzi, w tą wodę i chrzci. Mówi o tym, że to będzie inne życie w ich sercach, w ich duszach. I oni to łapią, bo byli uczeni to, że woda, te jeziora, te rzeki, to jest jakiś inny świat. I oni widzą w nim człowieka, który ma jakby powiedzieć, przynajmniej tak mówi, władzę nad tym światem. Bo on się tam nie boi wchodzić i jakieś rzeczy mówić i jakiś kult odprawiać w wodzie, tak? A oni się trochę bali. Oni widzą człowieka, który ma przede wszystkim pewność i mówi do nich ich językiem. To też kolejna ważna rzecz. On ani razu do nich nie powiedział po łacinie. Tak, ani po tej wersji łaciny, którą moglibyśmy nazwać tamtejszym angielskim. Nie, on mówi do nich po irlandzku. i mówi o miłości. Słuchajcie, on mówi do nich tak o miłości, że do niego przychodzą córki tych wodzów, to jest niesamowite, które mówią, że dostawały wizje i one chcą żyć w czystości całe życie z Chrystusem. On naprawdę im nie mówił tak głębokiej teologii, o jakichś ślubach czy czymś takim. On im mówił, że Chrystus ich kocha. I one przychodzą do niego i mówią, że chcą go kochać i żyć tylko z nim. I to nie jest jeden przypadek, tylko tych kobiet jest naprawdę sporo. I to córki tych właśnie wodzów, tych plemiennych, bym powiedział, arystokratów. No i tutaj oczywiście jest pewien bunt wśród tych ojców przede wszystkim, które mają córki na wydaniu. To jest zawsze biznes, tak? Córkę sprzedać, czy też zamienić na dobry deal polityczny. A tutaj one mówią, że nie. On je nazywał oblubieńcami Chrystusa. One przychodziły i składały takie, nazwijmy to, śluby czystości. I były temu wierne. Ku, można powiedzieć, nerwom swoich ojców. Niech mi państwo powiedzą, że Pan Bóg w tym mu nie pomagał. Skąd one mogły wpaść nawet na taki pomysł, że mogą być wierne jakiejś idei, którą słyszą od kilku dni? Nie, Chrystus do nich przychodził, często w snach lub na medytacji, bo takie są właśnie, jakby to powiedzieć, wspomnienia Patryka. I to one mu mówiły, co ten Chrystus chce od nich, a on im tylko błogosławił. Nic więcej. On ich uczy czytać, Irlandczyków, tam przynosi pismo. Pismo, które jest całkowicie nieznane tej cywilizacji. Oczywiście oni mieli swoje pismo runiczne, tak, żeby nie było, że nie mieli, albo że ja nie wiem o tym, ale nie mają pisma takiego jak świat łaciński. On ich uczy czytać. Całą liturgię robi w ich języku. Nie ma z tym teologicznych problemów, które my później przez wieki jako katolicy mieliśmy, aby się bronić przed prawosławiem, aby się bronić przed protestantyzmem, aby się bronić łacina, wszystko potem przez Sobór Watykański II to pozmieniał. Do dzisiaj niektórzy nie potrafią tego zaakceptować. On nie miał z tym problemu. On to wszystko robił po irlandzku. On miał miłość do tego ludu. No i było wszystko pięknie. Budował kościoły, nawracał coraz więcej ludzi. Jeden człowiek. Mówi się o nim, że nawrócił Irlandię. Odniósł sukces, ale niektórzy na ten sukces patrzyli krzywym okiem. I tu mam na myśli biskupów i kler Anglii. Oni nie byli zadowoleni z tego, że Patryk ma sukces, bo tak to należało rozpatrywać. Dochodzi do takiego momentu, gdzie oni, czyli ci biskupi z Anglii i Patryk, idą na kontrę. Dlaczego? Otóż któregoś dnia Patryk dowiaduje się, że świeżo co nawróceni chrześcijanie zostali zaatakowani przez armię angielską i pozabijani. A kobiety zostały wzięte do niewoli. Chrześcijanki. On jest oburzony. On jest pełen gniewu. Dlaczego? Ponieważ tej zbrodni dokonali chrześcijanie. Angielscy chrześcijanie. Więc wysyła do króla list. Słuchaj, co ty robisz? To są nowi chrześcijanie. Nie możesz brać ich w niewolę. Nie możesz pozwalać, aby twoi żołnierze ich gwałcili, te kobiety. I nie możesz ich zabijać. Król odpowiedział mu nawet śmiechem. I powiedział, że dalej będzie robił to, na co ma ochotę. On był wielkim katolikiem, tak jak wielu władców, przed nim i po nim, tak? Patryk jest mega zły i wysyła list do kleru Anglii. I ten list to jest początek jego końca, można powiedzieć, i początek wielkiej depresji, którą Patryk będzie miał w swoim życiu. Wysyła do nich list, mówiąc, że król królem i ma nadzieję, że Bóg Wszechmogący albo go nawróci, albo pomści tych katolików. I sprawi, że tamten będzie żył w cierpieniu. Są jego słowa. Ale nie potrafi zrozumieć, jak można zgadzać się na zło. Zgadzanie się na zło, akceptowanie zła, według Patryka jest takim samym grzechem. I to mówi do biskupów Anglii, to mówi do kleru Anglii. Jak wy możecie zgadzać się na to, żeby wasz władca był takim człowiekiem? Wy jesteście od tego, żeby go pouczyć, wy jesteście od tego, żeby go nawracać, a nie udawać, że jest wszystko w porządku. No i tu zawrzało. Kapłani angielscy, biskupi angielscy byli mega źli na Patryka, ponieważ tam, w Irlandii, on jako biskup misyjny rzeczywiście mógł w zasadzie robić wszystko. Ale tu jest ich teren i on nie ma prawa ich pouczać. I znajduje się ten fałszywy przyjaciel, bo każdy, proszę państwa, jeżeli chce być święty, będzie miał w swoim życiu Judasza. Kiedyś usłyszałem takie słowa. I znajduje się ten Judasz w jego życiu, przyjaciel z dawnych lat, ten, u którego się spowiadał, z tego grzechu, który niszczył jego sumienie przez lata i z którego w końcu pozwolił mu, jakby to powiedzieć, się wyzwolić. I ten przyjaciel, łamiąc wszelkie tajemnice spowiedzi, na spotkaniu biskupów o tym grzechu opowiada, więc biskupi, przerażeni, że mógł ktoś zgrzeszyć w taki sposób i teraz jest biskupem, wysyłają do niego list i każą mu się zjawić na procesie. Patryk, gdy się dowiaduje o tej zdradzie tego swojego przyjaciela, bo to jest podwójna zdrada, z jednej strony zdradził go przyjaciel, z drugiej strony zdradził go kapłan, u którego on się spowiadał, dostaje depresji. I do takiej, można powiedzieć, depresji, jakby się, jak czytać te jego listy, to taka, no typowa, nie chce mu się wstać z łóżka, tak? Nie wie, o co chodzi w życiu, zostaje zwątpienie na wszystko. I ma głębokie takie, można powiedzieć, poczucie śmierci w sobie, że to wszystko jest jakaś bójda. Jak kapłan mógł to zrobić? Jak jego przyjaciel mógł to zrobić z dawnych lat? Odpisuje im po pewnym czasie, bo Bóg go z tej depresji wyciągnął. To jest dość ciekawe. To jego wyjście z tego marazmu, który miał, było tylko i wyłącznie dzięki Bogu. On któregoś razu chodząc, modląc się, usłyszał kolejny raz głos Boga. Kilka razy w swoim życiu usłyszał ten głos Boga. Tylko. On nie miał wiecznych wizji, nie dyskutował z Chrystusem. Pan Bóg czasem się do niego odzywał. I usłyszał zdanie. Smutno nam, że cię tak potraktowali. Oczywiście w różnym tłumaczeniu to zdanie brzmi różnie, ale mi się to tłumaczenie najbardziej podoba. Smutno nam, liczba mnoga, Trójca Święta, że ciebie tak potraktowali. I to Patrykowi dało siłę. Skoro Bogu jest smutno, to on nie jest sam w tej depresji. Wstał i napisał do nich list, niezwykle pokorny, w którym mówi o tym, że jest grzesznikiem, w którym mówi o tym, że jest ostatni. I to, co robi, jest tylko dziełem Boga, a on jest narzędziem i niczym więcej. I odmawia kościołowi angielskiemu, miał do tego święte prawo, bo oni nie mieli nad nim władzy kanonicznej, że tak powiem, tego sądu. I nie przyjeżdża do Anglii. Działa dalej, mając świadomość, że przez Anglików jest niezrozumiały, odtrącony, a wręcz uważany, no, jeśli nie za heretyka, to za wariata. A na pewno jakiegoś oszusta, bo taki grzesznik. I zaczyna akceptować to, że władcy angielscy, chrześcijanie, będą z Irlandczykami postępować tak, jak postępują. Będą ich zabijać, brać w niewolę i nie będą myśleć o tym, że to chrześcijanie. Dość ciekawe, bo on w tym liście pisze, wy nas, Irlandczyków, traktujecie z góry. On w tym liście stawia się po stronie Irlandii. To już jest jego ojczyzna. To jest jego pole uprawne, które wzrasta niezwykle. I tam zostaje do końca życia. I rzeczywiście, historia Irlandii i Anglii jest bardzo burzliwa. W momencie śmierci Patryka, w zasadzie większość Irlandii, przynajmniej ta elita, ale także ludzie prości, była nawrócona. To jest niesamowite, że Patryk rozpoczął funkcjonowanie kościoła na Irlandii praktycznie w pojedynkę. Niezwykły człowiek, dzięki któremu przetrwała nasza cywilizacja. I to jest właśnie ten przyczynek do naszego kolejnego spotkania. Proszę Państwa, kościół w Irlandii, który został założony przez Patryka, to jest ewenement w historii świata. Ten kościół później ewangelizował Szkotów, dlatego nam mówimy o kościele iroszkockim, tak? Irlandzko-szkockim, bo to właśnie irlandzki zapał misyjny, taki można powiedzieć pierwotny, wylewał się na Szkocję. Tam znów ten zwykły angielski kościół katolicki nie ewangelizował. Oni znów mieli przede wszystkim swoje problemy. Ale Irlandia to kraj, w którym większość duchownych myśli właśnie po mniszemu. Bo Patryk chociaż był biskupem, w zasadzie był mnichem. Żył w prostocie, żył w ubóstwie, w pewnym uwielbieniu Boga. I tam rozwój klasztorów jest wielki. Tam ci mnisi, poza tym, że chwalą Boga, czytają i piszą. Czyli robią to, czego nauczył ich Patryk. I to jest niesamowite, bo gdy wielki zastęp barbarzyńców w następnych wiekach, wiek V, VI, VII, najeżdżają Europę, niszcząc wszystko, co mogą, póki się nie ewangelizują, ale wiemy, jacy to byli władcy, gorsi niż ci angielscy, to każdy próbuje ratować, co może. I wielu biskupów, opatów i tak dalej, skarby kultury i chrześcijaństwa, Pisma Święte z Nowego Testamentu, Starego Testamentu, wielkie dzieła starożytności, które gdzieś tam zalegały, wysyła do Irlandii. To jest bank, proszę państwa, wiedzy. Oni tam wszystko wysyłają, bo to jest miejsce bezpieczne, bo tam ta zgraja barbarzyńców nie dotrze. Wiele manuskryptów, wiele ksiąg wysłanych z Anglii do Brytanii, z Galii do Brytanii, z Francji, z nawet z terenów, można powiedzieć, dzisiejszej Holandii, tak, czy tak dalej. To są te miejsca, w których żyło chrześcijaństwo, ale barbarzyńcy, którzy niszczyli po kolei wszystko, nie mieliby do tego żadnego szacunku, dlatego Kościół musiał to gdzieś wywieźć. Bliżej było do Irlandii niż do Rzymu. Zresztą Rzym też został złupiony kilka razy. I tam jest to wszystko wywożone. I tam ten bank wiedzy, można powiedzieć, powstaje. I dochodzi do pewnego rozłamu. Kościół irlandzki nie ze względu na herezję, absolutnie, tylko ze względu na historię oddziela się od Rzymu. Traci z nim kontakt. Traci kontakt na kilka wieków. I to jest Kościół iroszkocki. To jest Kościół, który później, w późniejszych wiekach, wróci do wspólnoty z Rzymem. Ale przez 3 wieki funkcjonował osobno. Miał własnych biskupów, własnych mnichów, własną liturgię, własny język liturgii iroszkocki, zupełnie nie łacina, i tak dalej. I tam wszystko, co cenne, przetrwało. Dzięki Patrykowi. A później, kiedy ta napaść barbarzyńców ustała, kiedy się troszeczkę spokojniej w Europie zrobiło, ten Kościół zaczął oddawać to, co otrzymał. To jest niesamowite. Tak powinno być właśnie na misjach. Najpierw ewangelizujemy jakiś kraj, to jest kościół misyjny, potem on powoli rośnie, ma biskupa ostatecznie, a potem zaczyna wysyłać misjonarzy. Oni tak zrobili z całą cywilizacją. Najpierw ją wzięli i dostali od Patryka. Chrześcijaństwo, pismo, kulturę, ale też swoją mieli, tak? Nie to, że przyjęli tylko kulturę rzymską, wręcz przeciwnie. Byli dumni ze swojej. Do dzisiaj Irlandczycy są dumni ze swojej. I wszystko to brali i ci mnisi to przepisywali w wielu kopiach. Kopiuj w klej. Kopiuj w klej. Upiększając, proszę państwa, proszę sobie wpisać Kościół iroszkocki, pisma, na przykład w Google. Są piękne manuskrypty zdobione tymi celtyckimi wężami, motywami florystyki, no coś runami, to jest coś pięknego. I to są na przykład ewangeliarze, cudowne. I później, kiedy ta Europa zniszczona przez barbarzyńców zaczęła się na nowo odbudowywać, nie byłoby jak jej odbudować, gdyby nie Irlandia, gdyby nie te dzieła, które tam zostały zachowane. I Kościół irlandzki zaczął je oddawać na nowo. I wiele reform liturgicznych na przykład, to były te reformy, które swój początek brały w pismach, w księgach, w manuskryptach, które zachowały się w Irlandii. Teologia cała zachowała się w Irlandii, Pisma Święte zachowały się w Irlandii. Przez ten napływ barbarzyńców trzeba było to gdzieś zachować. Nie było internetu. Wtedy Wikipedią była Irlandia. Przepraszam za żart, ale taki żart. Wszystko dzięki Patrykowi. 2 wieki po jego śmierci. On umiera osamotniony u siebie, w swojej samotni. Chociaż nie osamotniony, bo miał mnóstwo córek i synów duchowych. Jest świętym tego kraju, umiłowanym. Irlandczycy gdzie mogą zabierają świętego Patryka. 2 wieki po jego śmierci został stworzony ten mit świętego Patryka. Właśnie to, że on tak ewangelizował z tą mitrą, tak, w tych szatach biskupich. Właśnie to, że wypędzał węże z Irlandii, że tłumaczył tę Trójcę Świętą na podstawie koniczyny. To są wszystko informacje, które mamy po 2 wiekach, po 3 wiekach, kiedy Kościół irlandzki tego świętego, którego już tak mocno kochał, chciał jeszcze bardziej uświęcić, więc mu tam dopisał kilka cudów, kilka sposobów działań i tak dalej. Ale życiorys Patryka, ten prawdziwy życiorys, który on sam opisał w listach do Kościoła angielskiego, jest tak cudowny, ponieważ jest życiorysem człowieka, który zaufał Bogu do końca. W największej dziurze swojego życia, w momencie, w którym był w niewoli, był gotów pełnić wolę Bożą. I potem był gotów do końca. I miał swojego Judasza, miał swoje miejsce kaźni, bo wtedy, kiedy był w tej depresji, czuł się jak na Golgocie, bo go Kościół zdradził. On tak się czuł, że go Kościół zdradził. Ale wyszedł z tego i ewangelizował dalej. I to wszystko na dzisiaj, proszę państwa. Święty Patryk, jeżeli znacie jakiegoś Irlandczyka, no może wam opowiadać o świętym Patryku. Oby to był tylko święty Patryk prawdziwy, a nie jakaś wersja skrzata, który pije piwo, bo niestety w tym kierunku idzie Irlandia. Jak wszystko, tak? Gdzieś te barbarzyńców mamy ciągle w tej Europie. No i pytanie, gdzie nasza wiara się zachowa? Wtedy zachowała się w Irlandii. Mam nadzieję, że teraz zachowa się w Polsce, ale że nie będzie aż takiej tragedii i że jakoś przeżyjemy. proszę Państwa, kolejne 100 lat albo i więcej, jako chrześcijanie. Za miesiąc obiecuję, będę Państwu mówił o kościele szkockim. Znów historia kilku pięknych świętych, w szczególności jednej kobiety, którą Pan Bóg po prostu wywiózł do Szkocji, mimo że miała pojechać zupełnie gdzie indziej i nagle się obudziła w Szkocji. Jakby wsiadła nie do tego pociągu, mimo że pociągu wtedy nie było. Do usłyszenia.